złapane w sieci. Audycja Złapane w sieci jest lupą. Lupą, przez którą patrzymy na różne zjawiska związane z internetem, nowymi technologiami i tym, co jest interesujące przede wszystkim dla nas jako ludzi, którzy żyją gdzieś w tym świecie z nowymi technologiami związanym już nierozerwalnie. Audycja właśnie się rozpoczęła. Przy mikrofonie Filip Jędruk, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z gatunku tych emocjonujących, bo będziemy mówić o sztucznej inteligencji i odmieniać znowu ten wyraz przez najróżniejsze przypadki. Spojrzymy z perspektywy zwykłego, w cudzysłowie, człowieka. Będziemy patrzeć też z perspektywy osób, które wykorzystują narzędzia, które już mają tę sztuczną inteligencję w sobie, a takich narzędzi już jest bardzo, bardzo dużo, ale oczywiście musi być zachowany pewien standard w tych naszych spotkaniach i towarzyszy mi gość. Dzisiaj gościem jest dr Krzysztof Wojewodzic, prezes firmy Escola, która projektuje rozwiązania cyfrowe dla biznesu. Cześć, dzień dobry.
Cześć wszystkim, witam.
Sztuczna inteligencja i myślę, że możemy wyjść od tego, bo minął już rok, od kiedy nastąpił duży wybuch, można powiedzieć, technologiczny i odbyła się premiera, czy też zaprezentowanie powszechne czata GPT. Minął rok i czy ten hype to trochę osłabł, czy my nadal jesteśmy zafascynowani sztuczną inteligencją? Nadal to jest coś, co w naszych umysłach albo nie do końca się zakorzeniło, nie do końca to rozumiemy, może to jeszcze wzbudza w nas duże emocje.
To ja może zacznę od takiej anegdotki. Jak chat GPT wszedł w tej wersji 3.5 i nagle został odkryty przez wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy się zajmowali sztuczną inteligencją, no to ja zauważyłem bardzo duży wzrost jakości prac, jakie studenci moi pisali. Nagle, ponieważ prowadzę zajęcia w języku angielskim, no po pierwsze pięknym angielskim, długie, pełne zdania, obfite wypowiedzi, dużo dłuższe te eseje były. No i moja pierwsza myśl była pewnie taka jak wielu innych nauczycieli, wykładowców, muszę to zakazać. No przecież to jest jakieś tam oszukiwanie tylko. Zdałem sobie sprawę, że uczę na kierunku sztuczna inteligencja w biznesie i byłoby to trochę nie fair, tak jakby trochę malarzom zakazać korzystać z różnych inspiracji czy chodzenia do galerii, bo jest to narzędzie, które przyspiesza naszą pracę. Czy po tym roku mamy hype, czy dopiero jesteśmy na początku? Gartner, taka największa firma analityczna, jeśli chodzi o IT, mówi, że jesteśmy na szczycie hype'u, że 24 rok to będzie szczyt hype'u, natomiast oni nigdy nie są w stanie powiedzieć, czy jesteśmy już przed tym pikiem, przed tym samym szczytem, czy już powolutku z niego zjeżdżamy. W moim osobistym przekonaniu jeszcze czeka nas wiele niesamowitych rzeczy w 24 roku, bo 23 rok był o czatach, był o interfejsach, no takich, jakie znamy w Polsce, ludzie znają, nie wiem, gadu-gadu, czy jakichś tam jeszcze bardzo jakichś z takich starych rozwiązań i jesteśmy na tym etapie. Natomiast moim zdaniem 24 rok będzie o tak zwanych multimodalnych AI, czyli multimodalnych, czyli takich, które się przełączają między obrazem, dźwiękiem, wideo. I tam się zaczynają dziać niesamowite rzeczy. Google pokazał swoje narzędzie Gemini. Trochę ich szkalowali, że tam to było trochę jednak za mocno zmontowane, a to nie było takie prawdziwe demo, dokładnie jak narzędzie to działa. No niemniej oni pokazali, jak w czasie rzeczywistym, tak, człowiek bawi się przedmiotami, ta sztuczna inteligencja za pomocą kamery rozpoznaje, że to jest kaczka, co teraz zrobisz, a dorysuj mi to, a pomóż mi w tym, a napisz mi maila. I to, co oni zaprezentowali, to jest wizja sztucznej inteligencji za pewnie lat 3-5, kiedy naprawdę to będzie taki nasz asystent, jak dzisiaj jest telefon przy każdym z nas, że tu napiszę SMS-a, tu coś sobie obejrzę, tu coś sobie głosowo nagram do kogoś na WhatsAppie czy Messengerze, tu do kogoś zadzwonię, za chwilę zrobię sobie jakiś krótki kurs na Duolingo, no coś, co służy nam do masy, mnóstwa rzeczy, nie tylko do SMS-ów i dzwonienia, jak było 15 lat temu. I dokładnie tak będzie ze sztuczną inteligencją, że ona będzie służyła nam w najbliższych latach do bardzo wielu rzeczy, tak jak mówię, skonstruuj ofertę, napisz maila i to, co zmieni się w przyszłym roku poza multimodalnością, czyli że będzie rozpoznawać obrazy czy wideo, czy mówić nam, co jest na mapie, co jest, zwrócę też uwagę, wielką zaletą dla osób niewidomych czy niesłyszących. Pomyślmy o tych osobach, tak? Dla nich takie okulary nakładane z kamerą, który mówi mi, co się dzieje w przestrzeni wokół mnie, no to jest po prostu game changer, tak? To jest coś, co zmieni życie wielu osób. I multimodalne AI i druga rzecz to są tak zwane copiloty, czyli już większość z nas wie, co to jest Microsoft Office, Microsoft Excel, czy odpowiedniki w Google, Google Docs, Google Sheets, i do nich zostaną wdrożone takie propozycje odpowiedzi. Ja na przykład włożyłem jakieś dane finansowe spółki, 100 tysięcy jakichś liczb, i poprosiłem go, wykryj mi anomalię, co niestandardowego widzisz w tych zapisach księgowych. I on dość nieźle, ten Microsoft Copilot, mi pokazał jakieś niestandardowe operacje bankowe. I to będzie prawdziwa rewolucja, bo ile ChatGPT, no, korzysta z tego 100-200 milionów osób dziennie, fajnie, to ile osób dziennie korzysta z Microsoft Office czy z Microsoft Excel? No większość pracowników biurowych, większość nauczycieli, większość uczniów, większość zwykłych użytkowników. Można powiedzieć ponad miliard osób każdego tygodnia korzysta z tych narzędzi. I prawdziwą rewolucją będzie, gdy będziemy mieli tych kopilotów.
Właśnie słowo rewolucja ciśnie się na usta, można je gdzieś przeczytać. Myślę, że jesteśmy trochę w trakcie albo nawet w takiej rozbiegówce, bo to, co mówisz, to, co przedstawiasz, przypomina właśnie to, co działo się z telefonami. Na początku pierwsza osoba, która miała komórkę, telefon przenośny, to było wow. Dzisiaj każdy z nas to ma i myślę, że tak w tym kierunku też będziemy iść, też będzie to tak wyglądało, że każdy z nas będzie miał swojego asystenta, asystentkę takiego właśnie ze sztucznej inteligencji ulepionego, kogoś, kto może nam podpowiedzieć coś albo będzie nam pomagał właśnie w jakichś takich nawet codziennych sprawach, jak lista zakupów, czy właśnie dojście gdzieś, kiedy trzeba zatankować i tak dalej. Czy to jest coś, co nam migocze w tunelu, bo nie chcę powiedzieć grozi, nie grozi, bo do tego jeszcze przejdziemy, ale czy to jest coś, co realnie może nas czekać?
Ja powiem więcej. Sztuczna inteligencja już w tej chwili nas otacza. Pewnie słuchacze nie zdają sobie sprawy, jak bardzo. Jeśli ktoś z Państwa korzysta z map Google'a, uwaga, uwaga, w dużej mierze jest to aplikacja zasilana sztuczną inteligencją, która optymalizuje wybór drogi, która optymalizuje to, ile osób się tam znajduje i dokonuje masę operacji, w dużej mierze sama pisząc sobie, tak, no bo sztuczna inteligencja to jest pewna statystyka, czy pewien algorytm, który sam sobie pisze kod w dużej mierze, czy pewne rozwiązania, czyli bez ingerencji człowieka on rozwiązuje jakieś problemy. Dalej, bankowość elektroniczna, wszelkie wykrywanie anomalii na naszych kontach, jakichś podejrzanych ataków. To samo, jeśli korzystacie z maila, no to filtry antyspamowe, tu głównie jest sztuczna inteligencja, która rozpoznaje, co prawdopodobnie jest spamem, bo wysyłane jest z jakichś dziwnych adresów, albo duża, statystycznie duża część osób oznaczała to jakoś jako spam, albo zawiera słowa, które ludzie często klasyfikowali jako spam. Pamiętajmy, że ta sztuczna inteligencja to jest dość szerokie pojęcie, często za tym kryje się po prostu dość złożona statystyka i modele matematyczne. Pojęcie, no, z perspektywy mojej jako badacza może trochę nadużywane, ale ja się z tym w pełni godzę, okej, okay, nazywamy mnie tą sztuczną inteligencją, wszystko, co jest bardzo złożonym modelem matematyczno-statystycznym i samo dla siebie nadpisuje pewne algorytmy. No nie nazywajmy sztuczną inteligencją czegoś, co jest po prostu jakimś nadpisaniem prostych funkcjonalności, czyli krótko mówiąc, jeśli to, to tamto, no to nie jest sztuczna inteligencja, to jest zwykły algorytm.
Wątki same się mnożą i chciałem teraz nawiązać do tego, co powiedziałeś. Myślałeś, czy nie zakazać studentom korzystania z czata GPT, i tutaj właśnie wchodzi praca i takie może trochę filozoficzne rozumienie czy rozumowanie wokół tego, jak ta praca wygląda, czym jest i jaką ma wartość. Czy jeśli my wykorzystamy czat do tego, żeby zrobić coś szybciej, zrobić dobrze, czy to może być utożsamiane z tym, że idziemy na skróty, że jest to swojego rodzaju lenistwo, mówiąc już tak bardzo dosadnie, czy może będzie to działało na naszą korzyść, że po prostu robimy coś szybciej i nie musimy poświęcać czasu na jakieś takie bardzo nudne rzeczy, długotrwałe, coś co...
Rutynowe, tak.
Rutynowe takie czynności, tak.
No to jest trochę pytanie o to, czy co zmieniły samochody w naszym życiu. No, czy jeżdżenie samochodem do pracy zamiast pójść piechotą jest oszustwem? No jest strasznym oszustwem i co więcej, w wielu przypadkach jest i bardzo niezdrowe i można by zastąpić to też rowerem, na przykład, co bardzo, bardzo polecam. Ale jednak wiele osób decyduje się jeździć samochodem, bo jest to po prostu wygodniejsze, szybsze. No w zimie jest trochę cieplej siedząc w ogrzewanym samochodzie i zauważ, jak bardzo zmieniło to strukturę naszych miast. Czy może wybiegać trochę w przykład nowocześniejszy e-mail. Kiedyś mieliśmy listy, pojawiły się, umasowiły się w latach 90. maile, które załatwiają nam masę spraw. Włącznie ze sprawami urzędowymi i sądowymi jest urzędowe poświadczenie doręczenia i zgódźmy się, że korzystanie z maila elektronicznego zamiast, dzisiaj już mówimy nie e-mail, tylko raczej maila, korzystanie z maila zamiast poczty ma szereg korzyści, choćby to, że wszystko idzie szybciej, jest dużo tańsze, ale ma też szereg niekorzystnych korzystnych efektów, takich, że choćby dostajemy masę tych wiadomości, wiele z nich jest bez znaczenia, bo jest to właśnie tanie. I podobnie przewidujesz ze sztuczną inteligencją, że będzie jeszcze więcej treści budowane. Ta wydajność będzie przenosiła się, że powstanie jeszcze więcej różnych rzeczy. Czy to muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, czy to tekstów, poezji, co tylko nie wymyślisz, będzie współtworzyła sztuczna inteligencja lub tworzyła. A parę oczu mamy tylko jedną, parę uszu mamy tylko jedną. I to jest rzecz, której nie przyspieszymy naszego odbierania. Oczywiście odbierania informacji. Oczywiście możemy też wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby na przykład zamiast czytać książkę, która ma 200 stron, poprosić droga sztuczna inteligencja, streść mi to do 12 stron, bo ja nie mam czasu na czytanie 200-stronicowej książki. I czasem jest to wielka strata, jeżeli będzie to wartościowa beletrystyka, a czasem jeżeli jest to raport giełdowy, z którego chcesz wyciągnąć tylko kilka znaczących informacji, jaki był eksport, import firmy, jaka była strata, zysk, jakie były problemy w tej firmie, to sztuczna inteligencja zaoszczędzi ci wiele godzin pracy. Podzielmy kilka wątków. Pierwszy, czy warto być efektywniejszym za pomocą sztucznej inteligencji? Ja uważam, że tak. Co więcej, kto tego nie zrobi, nie nauczy się, jak korzystać z tych narzędzi, no to no, po prostu nie będzie konkurencyjny, czy na rynku pracy, czy jako firma, nie będzie konkurencyjny na tym rynku, nie, po prostu nie da rady, bo już jest bardzo dużo badań, które dowodzą, że korzystanie z tych narzędzi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zwiększa wydajność pracowników pracy, pracowników. I to mówimy o dużych, poważnych badaniach Harvard plus BCG.
Czyli nie oszustwo, a raczej coś, co może nam przyspieszyć. Mogę podać taki przykład ze swojego też podwórka, swojej pracy i na przykład z takiego 50-minutowego spisanego wywiadu ChatGPT potrafi wyciągnąć cytat, a kiedy ja powiem mu, że potrzebuję trochę dłuższego, to wtedy on go rozszerzy. I to jest coś, o czym też musimy myśleć, jeśli chodzi o przykłady korzystania w takiej codziennej pracy, bo przypominam sobie kawiarenki internetowe, kiedy internet dopiero wchodził, siadaliśmy przy monitorze, no dobra, i co teraz, co tu wpisać, skoro mamy dostęp do wszystkiego? Drukarka 3D, jeśli możemy wydrukować wszystko, w którą stronę pójdziemy? No i tutaj jest chyba podobnie. Powinniśmy patrzeć przez pryzmat swoich zadań i nawiązując do tej lupy, o której mówiłem na początku, też patrzeć przez to, co jest nam najbliższe i stąd wychodzić do szukania rozwiązań, narzędzi?
Wiesz co, ja może tutaj powiem o swojej książce, którą napisaliśmy, dosłownie wydana jest kilka dni temu. Nazywa się Wydajniej, która właśnie dzieli, jest, ma 8 takich dużych rozdziałów o tym, jak o sprzedaży, marketingu, byciu liderem, o edukacji, ja napisałem rozdział, jest o tym, jak uczyć się języków obcych, o bezpieczeństwie, o aspektach prawnych, bo też dużo osób pyta mnie o to, czy na przykład jeśli coś wypromptowałem, coś napisałem, czy to jest moje, czy to należy do kogoś tam, czy może w domenie publicznej. Napisaliśmy tą książkę, żeby właśnie ludziom trochę to ułatwić i moja taka myśl przewodnia była, żeby to był poradnik, jak pracować wydajniej, tak, jak pracować efektywniej, bo jest niezbędna to umiejętność dzisiaj, ale ona też jest bardzo szczegółowa, to znaczy innych kompetencji potrzebuje, nie wiem, lider, innej profesor na uczelni, innej potrzebuje osoba w sprzedaży, inna osoba w produkcji. Są też takie dziedziny, które są bardziej lub mniej dotknięte. Nie wiem, medycyna na przykład będzie bardzo dotknięta przez AI, no ale, że tak powiem, lekarz czy pielęgniarka jeszcze nie tak bardzo może to wykorzystać i może, żeby z racji na te halucynacje, lepiej, żeby za dużo nie wykorzystywali na razie. Więc też ta książka była skonstruowana tak, żeby mieć tam aspekty, które już dzisiaj w 2024 roku mają sens dla pracowników. To pod tym trzeba myśleć. Jak być efektywniejszym, wydajniejszym? Oczywiście to otwiera szereg problemów, no bo choćby no ta edukacja, która jest bardzo silna w moim sercu, jest problematyczna, no bo wydajniejszy uczeń, który rozwiązuje wszystkie testy z czatem GPT, no to jest też odrębny problem, możemy o nim potem też go ugryźć, też o nim porozmawiać.
Wyjaśnię tylko jedno słowo, padły halucynacje. ChatGPT czasem trochę zmyśla, bo nie ma pełnej wiedzy, to znaczy jego zasób, to czym został nakarmiony, kończy się na którymś określonym roku i wtedy jeśli zadamy mu jakieś pytanie o coś, co dotyczy czegoś spoza jego tej wiedzy, którą ma, no to wtedy może halucynować, czyli trochę zmyślać. Zdarzają mu się też zmyśleni autorzy, z tego co słyszałem.
To jest, warto do tego dodać, bo to wymaga pewnego sprostowania. ChatGPT jest modelem językowym, czyli to nie jest Google, który znajduje nam informacje istniejące w sieci, które również mogą być zmyślone, tak? Czyli halucynacja może być, że on podał nieprawdziwe informacje, bo w sieci są nieprawdziwe informacje. Ale to jest model językowy, czyli który zgaduje najbardziej prawdopodobne słowa. Stąd też wymyśla czasami autorów, czy wymyśla nazwę artykułów, bo to najprawdopodobniej ten artykuł mógłby się tak nazywać według modelu statystycznego. Natomiast pocieszę słuchaczy, którzy się tym niepokoją, bo ten temat był bardzo aktualny rok temu. Już większość tych problemów z halucynacją została poprawiona, czyli w tym modelu ChatGPT-4, a za chwilę wejdzie 4,5, czyli no niestety za niego trzeba tam trochę płacić, $20 miesięcznie, ale ten problem prawie nie występuje. Prawie nie występuje, więc to już naukowcy bardzo mocno poprawili.
Wrócimy do wszystkich ciemnych i jasnych stron, jak się okazuje, modeli sztucznej inteligencji. Powiemy, co jeszcze oprócz tych czatów, tych modeli wykorzystujących tylko język. A teraz już krótka przerwa przed nami. Proszę zostać przy radioodbiornikach.